Dzisiaj cały świat chrześcijański świętuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa powinniśmy świętować każdego dnia. Amen. To nie jest tylko tak, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa świętujemy raz w roku i raz w roku tak szczególnie się na nim skupiamy, ale tak naprawdę zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to jest coś, co musi poruszać nasze życie każdego dnia. Dlatego, że poprzez Jego zmartwychwstanie, albo inaczej, Jego zmartwychwstanie jest jedynym fundamentem naszego życia, naszej przyszłości, naszej wieczności. Apostoł Paweł mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze zwiastowanie. Daremne by było to, co tu mówimy. Daremna by była również nasza wiara. Zobaczcie, jak mocno apostoł Paweł akcentuje zmartwychwstanie. Gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, to nie mielibyśmy celu i sensu, żeby się spotykać, żeby przychodzić razem, żeby śpiewać, żeby wyznawać. Wszystko byłoby bezcelowe. Bracia i siostry, Biblia, posunąłbym się nawet do takiego stwierdzenia, że bez wiary zmartwychwstanie nie ma zbawienia. Nie ma zbawienia bez wiary w zmartwychwstanie. Dlatego, że Słowo Boże mówi nam, albowiem jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że co? Kto dokończy ten werset? Że Bóg wzbudził go z martwych. Co będziesz? Zbawiony, tak? A więc nasze wyznanie naszymi ustami, że Jezus jest naszym Panem i nasza wiara w Jego zmartwychwstanie jest tym fundamentem naszego zbawienia. Nie ma zbawienia bez wiary w zmartwychwstanie. Dlatego, bracia i siostry, dzieło Chrystusa na krzyżu, to o czym mówiliśmy w piątek, dzieło Jego ukrzyżowania, Jego śmierci jest niesamowitym wydarzeniem. Jego krew ma moc zmyć każdy grzech. Jego krew ma moc oczyścić każdy grzech. Ale gdyby dzieło krzyża było tylko dziełem krzyża, bez zmartwychwstania, to i tak nie mielibyśmy żadnej nadziei na życie wieczne. Bo nasze grzechy by były przykryte, ale nikt z nas nie byłby w stanie pokonać śmierci. Biblia wyraźnie nas uczy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I śmierć to jest to, z czym nikt z nas nie jest w stanie sobie poradzić. W dzisiejszym świecie jesteśmy sobie już w stanie z wieloma rzeczami poradzić. W dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie pokonać prawo grawitacji. Możemy fruwać, możemy latać, tak? Możemy. Możemy robić wiele rzeczy, możemy robić przeszczepy narządów, możemy naprawdę robić wiele, wiele rzeczy. Technika posunęła się tak do przodu, że możemy komunikować się z ludźmi, którzy mieszkają tysiące kilometrów od nas w ciągu jednej sekundy. Możemy dzisiaj zrobić naprawdę wiele rzeczy. Bóg dał nam łaskę, że to, co włożył w nas, ta twórczość i kreatywność sprawiła, że nasze życie stało się lżejsze, można powiedzieć. To wszystko, co człowiek wymyślił, dzięki Bożej łasce i Bożej mądrości spowodowało, że nasze życie stało się lżejsze, co nie znaczy, że lepsze. Ale jednej rzeczy ciągle nie potrafimy pokonać i nigdy nam się nie uda, a mianowicie śmierci. Z własnych wysiłków nikt z nas nie pokonałby śmierci. Bracia i siostry, i kiedy mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to tak naprawdę, kiedy spojrzymy na zmartwychwstanie, rozumiemy, dlaczego Pan Jezus musiał oddać swoje życie. Pan Jezus musiał umrzeć, tak jak każdy człowiek, aby powstając z martwych pokonać śmierć. I Biblia mówi nam, jak przez człowieka przyszła śmierć, tak przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. Pan Jezus jako człowiek pokonał śmierć. I Biblia mówi, że jest pierwszym spośród tych, którzy zasnęli. Jest pierwocinami tych, którzy zostaną przywróceni do życia. Jeśli przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszło również zmartwychwstanie. Bracia i siostry, to jest niesamowite wydarzenie w historii Bożego zbawienia. Bóg wskrzesza Jezusa Chrystusa z martwych i śmierć po raz pierwszy w historii zostaje pokonana. Byli wielcy prorocy, wielcy mężowie Boży. Bóg w niesamowity sposób ich używał. Duch Święty w niesamowity sposób poruszał się w życiu tych ludzi. Ale nikt z nich nie pokonał śmierci. Nikt z nich nie zwyciężył nad śmiercią. Dopiero Jezus, kiedy przyszedł, pokonał śmierć. Bracia i siostry, dlatego, że Pan Jezus pokonał śmierć, dlatego jest dla nas nadzieja. Jest dla nas przyszłość. To jest ta żywa nadzieja, o której mówił apostoł Piotr. A ta żywa nadzieja, bracia i siostry, to jest to, że pewnego dnia i my dzięki niemu pokonamy śmierć. O, jakoś się tym nie cieszycie. Jakoś się tym nie cieszycie, że pewnego dnia i my pokonamy śmierć. Bracia i siostry, i my pokonamy śmierć. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i my pokonamy śmierć. I Biblia mówi, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. To będzie nasz ostatni wróg, którego Pan Jezus pokona dla nas. Już pokonał, ale kiedy przyjdzie wypełnienie się tego czasu Bożego, kiedy śmierć zostanie całkowicie pokonana. Halleluja. Czy ta myśl was nie cieszy, bracia i siostry? Zapłatą za grzech jest śmierć. Bracia i siostry, każdy z nas, może nie każdy, bo ci, którzy doczekają przyjścia Chrystusa, Biblia mówi, że zostaną przemienieni. Ale większość z nas, większość z ludzi musi umrzeć. Ale wiecie, co jest podstawą naszego chrześcijańskiego życia i naszej chrześcijańskiej radości? Że my wiemy, że to nie jest koniec. Amen? Śmierć to nie jest koniec. Dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dlatego, że On pokonał śmierć. I kiedy Jan widzi Pana Jezusa w tej wizji tam na wyspie Patmos, pamiętacie, Pan Jezus mówi do niego: ja jestem tym, który trzyma w swoich dłoniach klucze. Klucze w Biblii zawsze mówią o autorytecie. Klucze to autorytet albo władza. Pan Jezus ma władzę nad śmiercią. Klucze śmierci i krainy umarłych. Pan Jezus trzyma w swoje ręce władzę nad śmiercią. I wiecie, kiedy myślę o śmierci, śmierć jest smutnym wydarzeniem. Szczególnie kiedy dotyka nas osobiście, kiedy dotyka naszych rodzin, naszych bliskich. My wszyscy wiemy, jesteśmy obeznani ze śmiercią, żyjemy w tym świecie, chodzimy na pogrzeby. Śmierć jest częścią naszego funkcjonowania i naszego życia. Ale wiecie, śmierć jest straszna, kiedy nie ma żywej nadziei. Dlatego, że wtedy to już jest koniec. Ale kiedy mamy żywą nadzieję w sercu, śmierć nie jest końcem. Śmierć nie jest końcem, bracia i siostry, dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Śmierć jest tylko jakimś etapem, ale bardzo porusza mnie ta historia, kiedy Pan Jezus przyszedł do Łazarza, tam do Betanii, do domu Marii, Marty. Biblia mówi, że Pan Jezus tak szczególnie kochał tą rodzinę. Wiecie, i ja wierzę, że Pan Jezus szczególnie kocha każdą rodzinę. Twoją, moją. Pan Jezus tak szczególnie kochał tą rodzinę. I wiecie, jak w każdej rodzinie wydarzyła się tam tragedia. W każdej rodzinie dzieje się tragedia. Nagle ktoś umiera. I w tamtej rodzinie też się wydarzyła tragedia. Łazarz. Łazarz umarł. I kiedy Pan Jezus przychodzi do Betanii, Łazarz jest już w grobie 4 dni. 4 dni w tamtym klimacie znaczyło, że ciało zaczęło się już rozkładać. Już zaczęło śmierdzieć. Już proces rozkładu, rozpadu zaczął mieć swoje miejsce. I wiecie, ta historia jest dlatego taka niesamowita, że bo jest więcej historii o tym, że ludzie byli wskrzeszani z martwych, tak? Ta mała dziewczynka, która miała 12 lat, ale ona co dopiero zmarła? Ona co dopiero zmarła? Pan Jezus przyszedł może pół godziny później, może nie wiem, może godzinę później, trudno powiedzieć, ale to było przed chwilą. I moglibyśmy powiedzieć, no tak, przed chwilą, no to jeszcze rozumiem, tak? Ale wiecie, kiedy człowiek zaczyna się już rozkładać, tak jak Łazarz w grobie, i Pan Jezus przychodzi. Dla mnie jest to niesamowita historia, dlatego że pokazuje mi, że nieważne na jakim etapie rozkładu jesteśmy, bracia i siostry, czy już leżymy w grobie 4 dni, 20 dni, czy 20 lat, Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To znaczy, że On jest tym, który jest zmartwychwstaniem. Inaczej mówiąc, że On jest tym, który ma słowo i na to słowo człowiek zmartwychwstanie. I kiedy w innych tłumaczeniach czytamy tą historię, kiedy Pan Jezus stanął przy grobie Łazarza, Biblia mówi w naszej Biblii brytyjskiej, że Pan Jezus zawołał donośnym głosem. Ale w innych tłumaczeniach jest tam napisane, że Pan Jezus zawołał z mocą. Bracia i siostry, i to jest ta różnica. On ma moc, aby wskrzesić każdego z nas martwych. I tak się stanie pewnego dnia. Dlatego, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, czytamy, że pewnego dnia każdy z nas usłyszy Jego głos. Pewnego dnia usłyszysz swoje imię. I tak jak Łazarz usłyszał swoje imię, Pan Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, Pan Jezus nie powiedział wyjdź. Gdyby powiedział wyjdź, to by wyszli wszyscy umarli, którzy byli w tym grobie złożeni. Pan Jezus powiedział: Łazarzu, wyjdź. To jest zmartwychwstanie i życie. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Zmartwychwstanie i życie to nie jest jakaś teoria, którą głosimy, ale zmartwychwstanie i życie to jest osoba. To jest osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia i siostry, dlatego, że On siedzi po prawicy Ojca. Aleluja. My się dzisiaj możemy cieszyć. Zmartwychwstał Pan, co? Przeminęła trwoga. Jaka jest nasza największa trwoga? Śmierć. Śmierć. Nawet nie choroba, nawet nie niewiele przykrych doświadczeń tego świata, ale największą trwogą życia człowieka to jest śmierć. I dlatego, kiedy Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Pan Jezus mówi, że dla Niego wszyscy żyją. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Dlaczego? Bo dla Niego wszyscy żyją. Dla Boga wszyscy żyją. Inaczej mówiąc, jeśli jesteśmy Chrystusowi, to dla Boga żyjemy, dlatego że pewnego dnia Bóg nas ożywi. My już jesteśmy żywi dla Niego. To jest nasza nadzieja. Bracia i siostry, Jezus Chrystus pokonał śmierć. I nie wiem czemu, ale temat zmartwychwstania najbardziej mnie pasjonuje. Najwięcej emocji przynosi do mojego serca. Najwięcej radości, kiedy myślę o zmartwychwstaniu. Kiedy myślę o tym, co Bóg dla nas przygotował. I być może stanie się tak, że zaśniemy, tak jak Biblia to mówi, w nadziei. Może stanie się tak, że zaśniemy i nie doczekamy przyjścia Chrystusa. Oby było inaczej. Oby Chrystus przyszedł jeszcze za dni naszego życia. Ale gdyby tak się nie stało, to zaśniemy w nadziei. W nadziei tego, co się wydarzy pewnego dnia. Bracia i siostry, i zmartwychwstanie jest tak naprawdę pełnią, albo inaczej powiedziałbym, dopełnieniem się pełni Bożego odkupienia. Całe Boże odkupienie rozpoczęło się na krzyżu Golgoty poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. My jesteśmy już zbawieni z łaski, przeznaczeni do życia, ale pełnia Bożego odkupienia objawi się, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. A mianowicie zmartwychwstanie jest dopełnieniem się Bożego odkupienia, które Bóg zaplanował dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Dla każdego człowieka. Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. To jest głębokie Boże pragnienie. Kochani, zmartwychwstanie, jak ono wpływa na nasze życie tu i teraz? Jak świadomość zmartwychwstania Chrystusa, naszej przyszłości, naszego zmartwychwstania wpływa na nasze życie tu i teraz? Bracia i siostry, często nie potrafimy się cieszyć, dlatego że brakuje nam objawienia. Często nasze chrześcijaństwo jest oparte tylko na wiedzy, a nie na objawieniu. Wiecie, kiedy nie ma objawienia, nie potrafimy się do końca cieszyć tym wszystkim, co Bóg nam dla nas przygotował. Okoliczności życia nas pokonują i radość ze zmartwychwstania nie potrafi w nas wywołać takiego entuzjazmu, jak wie, że Bóg by chciał, żebyśmy mieli w naszym sercu. Troski tego świata przygniatają nas tak mocno, że nie potrafimy się śmiać. Ale bracia i siostry, tak naprawdę, kiedy przychodzi objawienie, powinniśmy tutaj tańczyć. Powinniśmy tutaj tańczyć z radości. Z radości tego, co Bóg dla nas uczynił. Wiecie, kiedy Biblia mówi o tym wiecznym życiu, o tej wiecznej przyszłości, to mówi: radość zbawionych będzie ich wiecznym okryciem. Radość ze zbawienia. Wiecie, kiedy Dawid był w takim przygnębieniu, kiedy Dawid był w takim stanie, pamiętacie po tym, co stało się z Betrzebą. I później psalm 51, który każdy z nas zna. Tam Dawid się modli i mówi, Panie, przywróć mi co? Radość czego? Ze zbawienia. Bracia i siostry, radość ze zbawienia, gdyby to objawienie ogarnęło całe nasze serce. Co to znaczy być człowiekiem zbawionym? Co to znaczy być człowiekiem zbawionym? Gdybyśmy tylko potrafili się z tego cieszyć, choćby taka jedna kropelka, żeby spadła na nas z tego olejku. Albowiem Królestwo Boże, to co? Radość, tak? Kto z nas wie, czym jest prawdziwa radość? Kto z nas wie, czym jest prawdziwa radość? Radość, nie śmiech. My lubimy się śmiać, nie? A najszczęściej z innych. Ale czym jest prawdziwa radość? Czym jest prawdziwa radość? Czym jest prawdziwa radość? I jak uzyskać prawdziwą radość? Bracia i siostry, prawdziwa radość przychodzi tylko wtedy, kiedy objawienie zbawienia naprawdę napełni nasze serce. Czym jest to dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Co tak naprawdę tam się stało? Zwiastuję wam, anioł mówi, radość wielką. Radość wielką wam zwiastuje. Nie wiemy, który anioł przyszedł tam do tych pasterzy, ale mówi, zwiastuje wam radość wielką, która będzie, co? Poza waszym zasięgiem, tak? Nie. Waszym udziałem, tak? Która będzie udziałem tych, którzy będą zbawieni. Biblia mówi, że udziałem zbawionych jest radość wielka. Bracia i siostry, a my mówimy, ja się raduję, ale wewnętrznie. Wewnętrznie się raduję, w środku. Nie widziałem jeszcze człowieka, który by, wiecie, stało się coś, nie wiem, no, wygrał jakiś samochód na loterii, który mówi, a ja się raduję wewnętrznie. Wewnętrznie się raduję. Nikt tej radości nie widzi, ja tak wewnętrznie się raduję. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem. Bracia i siostry, czy ta radość wielka napełnia nasze serce? Kiedy Pan Jezus przyszedł, pamiętamy to proroctwo, przychodził, zapowiadał, albo inaczej pisma zapowiadały Jego przyjście. I pamiętacie tego dnia, kiedy otworzył zwoje tam w tej synagodze i zaczął czytać 61 rozdział Księgi Izajasza. I kiedy zaczął czytać ten 61 rozdział Księgi Izajasza, przeczytał Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Gdyż Bóg namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. I teraz to, co chcę podkreślić, olejek radości zamiast szaty przygnębienia. Halleluja. Olejek radości. Wiecie, olejek radości to jest dla mnie obraz Ducha Świętego. Olej. Olej, który Bóg wylewa na nasze życie. Olej radości. Radości ze zbawienia. Radości ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, czy my jeszcze potrafimy się radować? Czy aby czasem to życie nas tak nie przytłoczyło, te wszystkie problemy tego teraźniejszego zmagania się z codziennością. Wszystkie nasze plany, wszystkie nasze marzenia, które się nie ziściły. Czy to nas tak nie, gdzieś nie przytwierdziło w jakimś punkcie, w jakimś miejscu, gdzie zostało to zakryte, albo inaczej to zakryło naszą nadzieję, tą żywą. I nie potrafimy tak do końca się radować tym, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, że należymy do Chrystusa, że jest dla nas niesamowita nadzieja, że jest dla nas niesamowita przyszłość, że jest dla nas coś, czego nikt nigdy sobie nie mógł wyobrazić. Biblia mówi, że to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co nawet na ludzki rozum nie przyszło. Bracia i siostry, wyobraźcie sobie coś pięknego. Wyobraźcie sobie przez chwilę coś pięknego. Wyobraźcie sobie coś pięknego. To, co przygotował Bóg, jest o wiele większe niż to, co przyszło na nasz rozum. Nasz rozum jest ograniczony. My możemy sobie wyobrazić piękno, prawda? Możemy sobie wyobrazić coś niesamowitego, coś wielkiego. Możemy. Bóg dał nam taką zdolność. Możemy sobie namalować w naszej wyobraźni niesamowite rzeczy. Rzeczy, których ten świat nawet nie widział, nie stworzył. Te wszystkie domy, te wszystkie pałace, te wszystkie niesamowite budowle, które powstały na tym świecie, powstały z wyobraźni, którą Bóg dał ludziom. Coś wymyślili i przełożyli to później w praktyce na rzeczywistość. Ale to, co Bóg wymyślił, to, co Bóg wymyślił. Bracia i siostry, zawsze mnie to tak mocno dotyka. Kiedy patrzę na te nasze piękne domy tutaj w okolicy, przejeżdżamy i mówię, jaki fajny dom. Jak ktoś mógł takie coś wymyślić? Takie niesamowite, takie ładne, takie kolorowe. I pomyślałem sobie, jeśli człowiek jest w stanie zbudować taki piękny dom, jak myślicie, jaki dom jest w stanie zbudować Bóg? Jaki dom jest w stanie zbudować Bóg? Zazwyczaj, kiedy kupujemy mieszkanie, albo dom, albo budujemy, to go, szczególnie jak kupujemy używane mieszkanie, to go sobie remontujemy dla nas, tak? Malujemy, czy tam robimy ściany, wymieniamy płytki, coś zmieniamy, prawda? Przygotowujemy dom. A ostatnio nawet jest tak, że jak dziecko ma się urodzić, to przygotowywany jest taki szczególny pokój dla dziecka. Jak to będzie chłopczyk, to na niebiesko, jak dziewczynka, to na różowo. Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Alleluja. Idę przygotować wam miejsce. Idę przygotować wam miejsce. Bracie i siostro, dla ciebie jest przygotowane miejsce. Przygotowany specjalny dom, specjalne miejsce. Idę przygotować wam miejsce. Jak myślicie, jakie miejsce przygotuje dla nas Jezus? Jeśli my już dla siebie przygotowujemy takie fajne miejsce, nie? Myślicie, że będzie gorsze? Nie. Ja myślę, że będzie o wiele, wiele lepsze. Idę przygotować wam miejsce. Halleluja. Bracia i siostry, nasza żywa nadzieja. Mamy taki zwyczaj, że kiedy dzisiaj się wychodzi gdzieś do kina, czy do teatru, czy na jakiś koncert, rezerwuje się miejsce. Tak? Wykupuje się bilet wcześniej, żeby mieć pewność, że skorzysta się z tego, co będzie się działo. Bracia i siostry, i Pan Jezus wykupił dla nas ten bilet. przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Ten bilet, który znaczy pewność uczestniczenia w tym, co będzie się działo w przyszłości. I teraz powinniśmy wszyscy zakrzyczeć halleluja. Jakoś tak słabo, no ale dobra. I, bracie i siostry, radość. Radość niech napełnia nasze serca. Radość żywej nadziei. Żywej nadziei, którą mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego też potrzeba jest, aby Ewangelia była zwiastowana. Dlatego, że żywa nadzieja jest tylko w Jezusie. Żywej nadziei nie ma w żadnej religii, w żadnej denominacji, w żadnym ugrupowaniu. Żywa nadzieja jest w osobie. Jezus jest naszą nadzieją. I kiedy położymy naszą ufność w Chrystusie, nigdy się nie zawiedziemy. Dlatego, że tak jak obiecane zostało przez Pisma, tak jak Bóg przed dawnymi wiekami obiecał, że przyjdzie Jego Mesjasz i złoży swoje życie i powstanie z martwych, tak samo obiecał, że przyjdzie po raz drugi. Jeśli za pierwszym razem się spełniło, bracia i siostry, jak myślicie? Będzie inaczej za drugim razem? Nie. I Biblia uczy nas w liście do Hebrajczyków. Przeczytajmy ten fragment. Mam nadzieję, że go szybciutko znajdziemy. Myślałem, że go szybko znajdę, ale chyba go nie znajdę tak szybko. Ale Biblia mówi nam, że po raz pierwszy Pan Jezus objawił się z powodu grzechu, a po raz drugi przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Bracia i siostry, czy oczekujemy Jezusa? Wiecie, gdybyśmy mieli świadomość tego, co stanie się, kiedy Jezus przyjdzie, gdyby to tak ogarniało nasze serca mocno, co jest moim pragnieniem dla mnie samego i dla was. Dlatego, kiedy mamy to zrozumienie, co się wydarzy, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, dlatego Kościół powinien wołać: przyjdź, przyjdź, przyjdź Panie Jezu, tak? Dlatego, że wraz z Jego przyjściem wszystko się zmieni. Tak jak wszystko się zmieniło podczas Jego pierwszego przyjścia co do grzechu, co ma związek z grzechem, tak? On zapłacił za nasz grzech, On złożył ofiarę za nasze przewinienia. Tak za drugim razem zmieni się wszystko, co ma wspólnego z życiem wiecznym. Wszystko się zmieni, a więc Biblia mówi, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, ci, którzy do Niego należą, zostaną zmartwychwzbudzeni. Tak jest, Hebrajczyków 9:28. Jakbyśmy mogli to wyświetlić. Tylko dla potwierdzenia, żebyście wiedzieli, że nie zmyślam tutaj czegoś, ale czytam. 9:28 mówi tak: i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Aleluja. Drugi raz, bracia i siostry, możemy wołać: przyjdź Panie Jezu. Dlatego, że kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, to całe to dzieło zbawienia zostanie zupełnie w 100% dokonane i wypełnione. I to jest nasza nadzieja. Halleluja. I kiedy czytamy list do Koryntian, 15 rozdział, słynny rozdział o zmartwychwstaniu. Dzisiaj nie będziemy go czytać, ale może tylko wyrywkowo. Albowiem jak w Adamie, 15, 22 i 23, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. Zobaczcie, nawet w kwestii zmartwychwstania Bóg ma swój porządek. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, tu jest użyte słowo pierwociny. Jako pierwociny Chrystus, w oryginale słowo pierwociny. Pamiętacie ze Starego Testamentu, że pierwociny to były te pierwsze owoce zbóż, które przynoszono do świątyni i ofiarowano Bogu. I przez to jakby przychodziło Boże błogosławieństwo. To było znakiem żniw, znakiem, jakby to powiedzieć, zbierania reszty tego, co było zasiane. Jako pierwszy Chrystus, jako pierwociny Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, kiedy? W czasie Jego przyjścia, tak? A więc drugi raz okaże się ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. I tutaj czytamy, że będzie to w czasie Jego przyjścia. W czasie Jego przyjścia zostaną ożywieni ci, którzy są Chrystusowi. Więc jedyną gwarancją tego, że pewnego dnia zmartwychwstaniemy do tego, aby być z Panem, to jest to, że dzisiaj mamy świadomość, że jesteśmy Chrystusowi. Kochani, czy mamy dzisiaj tą pewność, że należysz do Chrystusa, że jesteś Jego własnością? Dlatego, że jeśli jesteś Jego własnością, to kiedy Chrystus przyjdzie, tak jak Łazarz, usłyszysz Jego głos, aby pójść na spotkanie z Nim. I kiedy apostoł Paweł pisze swój list do Tesaloniczan, mówi: na głos trąby ostatecznej Pan stąpi z nieba. I wtedy co? Umarli będą ożywieni, a my, którzy doczekamy, będziemy przemienieni i tak razem będziemy uniesieni na spotkanie z Panem. Bracia i siostry, to jest nasza nadzieja, to jest nasza wiara. Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, tak jak przyszedł po raz pierwszy. To jest pewne. To jest pewniejsze niż to, że wzejdzie słońce rano. A wiecie, że słońce zawsze wschodzi. My go czasem nie widzimy, bo są chmury, ale ono tam jest. To pewniejsze niż wschód słońca jest to, że Pan przyjdzie po raz drugi, aby nas zabrać do siebie. I dlatego, że tak jest, bracia i siostry, że to jest nasza nadzieja, apostoł Paweł kończy ten 15 rozdział i ja kończę moje przesłanie dzisiaj tym samym wersetem. Dlatego, że wiemy, komu zawierzyliśmy, wiemy, jaka jest nasza nadzieja. Apostoł Paweł mówi: dlatego bądźcie stali. Bracia i siostry, niech nikt was nie poruszy w waszej nadziei zmartwychwstania. Bądźcie stali. Trzymajcie się tego jak jakiegoś koła ratunkowego na głębokim morzu. Bądźcie stali, niewzruszeni. Niech nikt nie poruszy was w waszej nadziei, w waszym wyznawaniu. Bądźcie stali, niewzruszeni. Lubię taki filar ten nasz, co tam przy wejściu jest, ten nasz filar, jak się wchodzi. On jest taki niewzruszony. Taki stały, niewzruszony. I Biblia mówi: bądźcie jak ten filar, taki stały, niewzruszony. Niech nikt was nawet o centymetr nie przesunie w waszej nadziei, w waszym wyznawaniu. Stali, niewzruszeni. I co dalej? Pełni. 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 Czego? Nie, nie. Nie nadziei. Pełni zapału. tu dzisiaj mam kubeczek, ale on nie jest pełny. Ale Biblia mówi, żebyśmy byli pełni. Pełni zapału. Gdyby można było nas zobaczyć tak przez rentgena i zobaczyć poziom naszej pełni, ktoś tak mógł ocenić nasz poziom duchowej pełni, tak prześwietlić nas rentgenem. Ile jesteśmy napełnieni? Półpełni? Czy jesteśmy pełni? Biblia mówi, bądźcie pełni. Pełni zapału. Do czego? Tak jest. Do pracy dla Pana. Wiedząc, co? Będąc świadomi tego, że co? Że nasz trud nie jest daremny. Bracia i siostry, kiedy nadzieja zmartwychwstania napełnia nasze serca, ten werset stanie się naszą rzeczywistością. Będziemy stali, niewzruszeni, pełni zapału, pracy dla Pana. Będziemy chcieli służyć Bogu, dlatego że mamy świadomość, że pewnego dnia, że pewnego dnia będziemy zbierać to, co zasialiśmy. I Biblia mówi, kto mało sieje, mało będzie zbierał. I to nie dotyczy tylko środków finansowych. Bracia i siostry, to dotyczy wszystkiego. Kto mało sieje, mało będzie zbierał. Ale kto dużo sieje... O, przykład jest prosty. Kto z was ma ogródek? Macie, tak? Zróbmy taki eksperyment. Wyznaczmy sobie dwa pola po metr kwadratowy. Na jedno pole rzućmy jedno ziarno pszenicy, a na drugie rzućmy garść. I po czasie zobaczycie, ile wyrośnie na jednym polu i ile wyrośnie na drugim. Kto mało sieje, mało będzie zbierał. A kto dużo sieje, to jest obfity, dużo będzie zbierał. Bracia i siostry, to jest prosta zasada z rolnictwa. Biblia jest bardzo praktyczna. Prawda? Powstańmy. Chcemy również przystąpić do wieczerzy. Ja zaproszę braci tutaj. Bracia i siostry, wieczerza jest obrazem śmierci, ale również zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo uczy nas, że kiedy przyjmujemy chleb i wino, zwiastujemy śmierć pańską, ale mówi coś więcej, śmierć pańską aż przyjdzie. A jeśli Jezus Chrystus ma przyjść, to znaczy, że jest... Jaki? Amen. Czyli zwiastujemy śmierć pańską, aż przyjdzie. I świadomość tego, że nie stalibyśmy tu bez Jezusa Chrystusa, niech dzisiaj wypełnia nasze serca. Zawdzięczamy Bogu wszystko, co stało się naszym udziałem w Chrystusie. I ja chciałbym mieć zawsze świadomość tego odkupienia, tego niesamowitego dzieła i świadomość tego, że nie mogę do niego nic dołożyć. Mogę tylko stanąć z podziwem i podziwiać Boga w Jego dobroci, w Jego łasce dla mnie. Chcę całkowicie oprzeć się na Chrystusie, nie mieć własnej sprawiedliwości, ani przez chwilę, żeby nie przyszło do mojej myśli, że jestem trochę dobry, nie? Trochę, jakoś tak. No, nie może być tak, że jestem całkowicie zły. Ale prawda jest taka, bracia i siostry, że staliśmy się jak grzechy sprawiły, że nasze życie stało się jak splugawiona szata. Nie było w nas nic dobrego. Nic, co Bóg by mógł przyjąć. To jest ta rzeczywistość. A przyjął nas z łaski. Dlatego, że nas umiłował. I dzisiaj chcemy, przyjmując chleb i wino, mieć tą świadomość, że nie zasłużyliśmy nawet na centymetr, na gram, na nie wiem, jaką jednostkę użyć tutaj, żeby Jego dobroci i Jego łaski. Nie zasłużyliśmy na nic. Ale Bóg nam to wszystko chce dać. I daje nam, i możemy z tego korzystać. I to jest cudowne. I z tego dzisiaj się radujmy. Bracia i siostry, kiedy będziemy brać chleb i pić wino, radujmy się. A jeśli nie mamy w sercu radości, to módlmy się tak jak Dawid. Panie, przywróć mi radość ze zbawienia. Przywróć mi radość ze zbawienia. Ja chcę się na nowo cieszyć tym, co dla mnie uczyniłeś. Tym niesamowitym dziełem, które stało się moim udziałem. Halleluja. Pomódlmy się, bracia. Dwóch z was poproszę o modlitwę.